плечах воду мне пха.
Tu Radio Poznań.
Co jest duże, a co małe? Wiadomo, proszę was. Długo o tym rozmyślałem, martwiąc się o własny wzrost. Słoń góruje niesłychanie nad Biedronką, mrówką, pchłą. Lecz gdy słoń nad morzem stanie, morze większe jest niż słoń. Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się.
Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się. Co jest duże, a co małe? Dziś w, myślę, takim no, niezwykłym składzie, bo też jest niezwykły dzień. Mamy Dzień Dziecka. Tydzień temu był Dzień Mamy. Wanda Wasilewska. Dzisiaj wyjątkowo gospodyni. Co jest duże, a co małe? Anka Nowak poprosiła mnie, żebym pełniła honory gospodyni. Ale to wyjątkowo, zupełnie, i zaraz Państwo dowiedzą się dlaczego. Anka Nowak, dziś w roli mamy 41-letniej Agi, Jolanta Muszyńska, mama 30-letniej Magdy, i Rafał Boruc, tato Kamila i Dawida, lat 24.
Tak.
Dobrze pamiętam.
Bliźniaków.
Bliźniaków. Dzień Dziecka jest szczególny w rodzinach, które mają dorosłe, zależne całkowicie dzieci. W zeszłym tygodniu o tej porze dojeżdżaliśmy do Warszawy. Ekipa rodziców z dziećmi na wózkach, busem, vanem, ja pociągiem, bo już się nie zmieściłam. I tam się spotkaliśmy, żeby następnego dnia wyruszyć w specjalną drogę wyznaczoną przez ministerstwa, także biuro rzecznika. Pod pachą rodzice dzierżyli książeczkę
wydaną przez nas samych, za nasze własne pieniądze. Książeczkę zawierającą 23 listy mam, ojców, małżeństw rodziców, dorosłych dzieci z niepełnosprawnością. Książeczkę, którą wydaliśmy własnym sumptem i którą chcieliśmy właśnie przekazać osobiście w ramach akcji Spodziewaj się listu do adresatów. I chcę powiedzieć, że ta cała akcja zaczęła się dużo wcześniej i też w takiej znamiennej dacie, bo teraz mówimy o 26 maja, czyli Dniu Mamy, czyli właśnie był to ten czas, kiedy myśmy sobie spacerowali, czy maszerowali, jak niektórzy mówią, po stolicy, ale dla nas to było naprawdę coś więcej niż spacer i marsz. Ta akcja zaczęła się 12 lutego tego roku w Dniu Opiekuna Rodzinnego. To jest taki dzień może mało znany w kalendarzu, ale ważny dla nas, dlatego że my, będąc rodzicami właśnie już dorosłych osób, stajemy się w pewnym momencie opiekunami rodzinnymi. To już nie zawsze jest ta relacja mama, tata, małe dziecko, ale to jest wzięcie na siebie właściwie całej logistyki organizowania życia naszych dorosłych dzieci. I jesteśmy w zasadzie takimi wieloczynnościowymi maszynami. Od zapewnienia transportu, obsługi medycznej, oczywiście karmienia, ale również i przewijania. I ten system musi działać. A dlaczego musi działać? Bo tego systemu nam nikt inny nie zapewnia. My po prostu musimy się sami uczyć, sami sobie organizować domy, życie, zabezpieczać nasze dorosłe dzieci. No i właśnie o tym wszystkim, jak to wygląda tak naprawdę, pisaliśmy w tych listach. I akurat dzisiaj w studio mamy trójkę tych autorów. Jestem jedną z nich. I właśnie w tej książeczce, o której, Wandziu, mówiłaś przed chwileczką, bardzo moim zdaniem zgrabnie, ładnie wydanej, tam są 23 listy.
Też tak uważam, ja tylko wejdę tobie w słowo, bo chciałam zapytać, czy do tych listów będą mogli dotrzeć także nasi słuchacze, którzy nie mają na co dzień styczności styczności z osobami całkowicie zależnymi czy rodzinami.
Te listy są już publikowane od pewnego czasu w social mediach i zachęcam do odwiedzenia strony na Facebooku kampanii Póki My Żyjemy, bo właśnie chciałam dodać, że to całe zamieszanie, to wszystko, co się dzieje od lutego, dzieje się z inicjatywy naszego rzecznika, Zespołu Praw Opiekunek i Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami. To tam została wymyślona akcja Spodziewaj się listu i od tego się właściwie wszystko zaczęło. Te listy na początku były wysłane drogą tradycyjną. Część mailami, część po prostu zaniesiona w kopertach do skrzynek pocztowych. I z tego, co wiemy, bo próbowaliśmy to ustalić tydzień temu w Warszawie, na żaden list nie przyszła odpowiedź. Także ta nasza akcja to było takie już dosłowne wręczenie listów adresatów i teraz już nikt spośród kilkorga z nich nie może powiedzieć, że listu nie otrzymał.
Przypomnijmy dokładną trasę, która dla jednych, dla sprawnych może wydawałaby się krótka i przyjemnie spacerowa, natomiast dla rodziców, którzy pchają przed sobą wózki zupełnie bezwładnych, dorosłych dzieci, no jest to wyprawa. Do tego jeszcze upał. Ja to wszystko obserwowałam z mikrofonem.
Nocleg na materacach.
Tak, nocleg na materacach. Myślę, że o tym będzie w reportażu. Teraz nie chcę wszystkiego zdradzać. Chcę prosić was, żebyście ocenili tę wyprawę. Czy, powiem przewrotnie, może zaczepnie, czy gra była warta świeczki?
Z punktu widzenia...
Rafał Boruc.
Tak, z punktu widzenia naszego osobistego jako rodziców mogliśmy się bliżej poznać. I to jest niesamowite pozytywne przeżycie. Pojechaliśmy z własnymi dziećmi. Ja tylko nadmienię, że niestety z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w wyjeździe mój drugi syn, bliźniak Dawid. Pojechał Kamil.
Ale, no i też nie było żony, mamy.
I nie było żony, tak.
Bo ktoś się musiał Dawidem zająć.
Tak, musiała się zająć Dawidem. Natomiast była Ania ze swoją córką Agnieszką, no i była Jola ze swoją córką Magdą. Pierwszego dnia zostaliśmy naprawdę pięknie przywitani w Warszawie. Przyjechaliśmy do siedziby Fundacji dla Gigantów, która mieści się na Warszawskiej Woli. I tam naprawdę zostaliśmy świetne warunki, powiem socjalno-bytowe. Po prostu...
To nie były osobne pokoje, nie. To była jedna przestrzeń,
tak,
duża.
Jedna duża przestrzeń, chociaż tam było w sumie 5 pomieszczeń. No zostaliśmy, że tak powiem, w dużym, w największym pokoju się skoncentrowaliśmy i zostaliśmy przyjęci wspaniałą kolacją. Co ciekawe, wykonaną podczas warsztatów przez osoby, które do tej fundacji należą.
Przez
podopiecznych,
mamy,
tak,
przez
i przez mamy.
Przez mamy gigantki.
Tak, przez mamy gigantki.
Też osoby z niepełnosprawnościami, tak. Tutaj tak. Chyba tak. Z autyzmem między
tak.
innymi.
Tak, akurat ta fundacja działa na rzecz osób
spektrum
autyzmu.
Autyzmu.
Także z takiego punktu widzenia to było bardzo pożyteczne, natomiast sam przebieg merytoryczny, żeby tak powiedzieć, to oceniamy chyba troszeczkę ambiwalentnie. Mamy mieszane uczucia, ponieważ oczywiście spotkaliśmy się najpierw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z panem wicerzecznikiem, panem profesorem Krzywoniem. Następnie przeszliśmy pod Ministerstwo Zdrowia.
Do którego nie mogliśmy się dostać.
Tak, co ciekawe,
są tam dwa schody.
Tak, okazuje się, że Ministerstwo Zdrowia na ulicy Miodowej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Od tyłu też nie można wjechać.
Tak, to znaczy, powiem szczerze, że próbowałam to ustalić już po powrocie do Poznania, jak to z tą dostępnością w ministerstwie jest. Ona nie jest jednoznaczna. I biorąc pod uwagę, że byliśmy jednak z Poznania, nie z Warszawy, nie bywamy w Ministerstwie Zdrowia na co dzień, nie znaleźliśmy żadnej czytelnej wskazówki, jak się tam można dostać.
Właśnie, ale to chyba nie polega na tym, żeby
nie, to idąc... To nie powinno być intuicyjne.
Intuicyjne.
To powinna być informacja.
Tym bardziej, że aby dostać się na dziedzinę, Niemiec, też trzeba było barierę pokonać, tak, bo tam był szlaban.
Tak.
Także nie ma wejścia do Ministerstwa Zdrowia z ulicy Miodowej bezpośrednio. Także oczywiście można petycję zanieść, ale trzeba najpierw wejść, poprosić. Może ktoś łaskawy zejdzie i pomoże wnieść wózek.
No te nasze listy po prostu dostarczyły osoby sprawne ruchowo.
No, wiadomo, i do biur podawczych, tak?
Ministerstwo Zdrowia, jak sama nazwa wskazuje, służy ludziom zdrowym.
Tak jest, czyli najpierw było Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, o 11:00 tam dotarliśmy, punktualnie wicerzecznik nas przyjął, potem było Ministerstwo Zdrowia, tam poczekaliśmy, pomachaliśmy.
Tak.
Nie potem poszliśmy sobie zrobić zdjęcia pod Pałacem Prezydenckim. No chcę tutaj zaznaczyć, że nie staraliśmy się o spotkanie, bo byłoby to dość logistycznie trudne.
W czasie byłoby do
zrealizowania. Mhm. Więc zrobiliśmy sobie zdjęcia ze stosownymi takimi planszami, których byliśmy współautorami. Między innymi Póki my żyjemy, czyli takie właśnie hasło tych wszystkich naszych działań od lutego. Hasło, które bardzo ważne jest dla Rafała i dla Magdy, czyli dla rodziców Dawida i Kamila, czyli...
Koniec szkoły i co później?
Co dalej?
Co dalej?
Słyszałam, że najlepiej założyć własną, tak? Przewrotnie.
Generalnie tak.
Przewrotnie.
Jeżeli rodzice osób, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami nie założą sami fundacji, stowarzyszenia, czytaj dalej szkoły, no to tak naprawdę nic nie uzyskają. Dzieci po już tej edukacji są skazane tak naprawdę na DPS-y.
Czyli domy pomocy
albo
społecznej.
W domu,
albo trwanie w domu, tak.
Domy pomocy społecznej i też myślę o tym, o niepokoju, no powiedzmy to głośno. To nie jest przyjemna informacja czy wiedza, z którą rodzice dzieci całkowicie zależnych żyją.
Tak. No i właśnie...
Spotkałam się z takimi rodzicami, którzy mówią, obym przeżył swoje dziecko, obym przeżyła swoje dziecko. Mhm. No tak, to jest trochę inaczej, trochę bardzo inaczej niż w świecie osób w tak zwanej normie wszelakiej, fizycznej, intelektualnej.
No w dużej mierze, ja myślę akurat, że dotyczy tutaj naszych trzech rodzin, bo też chciałam zaznaczyć, że cała ta akcja, nasz udział w tym wyjeździe do Warszawy, dostarczaniu listów, to był taki naprawdę nasz prywatny zryw. Za nami nikt nie stał, żadna fundacja, stowarzyszenie. Zrobiliśmy to jako osoby prywatne, finansując to ze własnych środków. Zależało nam na tym, żeby spotkać się z osobami, na których obecność liczyliśmy. No nie z wszystkimi się udało. Ale co jest ważne, że każde z nas w zasadzie zatrzymało się w tym swoim rodzicielstwie na etapie takiego wieku niemowlęcego, bo akurat cała nasza trójka ma dzieci, owszem, metrykalnie dorosłe, ale tak naprawdę my robimy to samo od kilkudziesięciu lat.
Co po urodzeniu.
Ja córkę muszę nakarmić, muszę napoić, uczesać, ubrać, wykąpać, ubrać, przenieść, zrobić przy niej wszystko. W przypadku Rafała i Magdy, no, jest dwójka synów, przy których te wszystkie czynności trzeba wykonać.
I właśnie, podczas tej naszej kilkugodzinnej wędrówki pojawił się problem. To może przejdę, oczywiście wrócimy jeszcze do spotkania, chciałbyśmy...
Do trasy, którą przemierzyliśmy, bo
ale chciałbym wspomnieć o tym, że ostatnim etapem było spotkanie w Sejmie z panią posłanką Iwoną Hartwich i wtedy pojawił się problem natury fizjologicznej u naszych dzieci.
Oczywiście. On się pojawił już nawet wcześniej. Ale żyliśmy nadzieją, że uda się po prostu gdzieś tą sprawę, kolokwialnie mówić,
godnie,
załatwić.
Tak.
Załatwić.
W Sejmie jest komfortka.
Komfortka, wytłumaczmy słuchaczom, którzy nie są zorientowani. to jest specjalnie przystosowana toaleta
dla osób
z leżanką, na której można dorosłą osobę położyć.
Często tam też są, często. W niektórych są podnośniki. Na przykład w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jest z podnośnikiem.
Nie ma podnośnika w Centrum Kultury Zamek. Muszę zdementować. W Arsenale jest.
W
Arsenale w samym sercu miasta.
Wycofuję z Arsenalem.
Spytaliśmy panów strażników ze Straży Marszałkowskiej, gdzie jest taka komfortka. Oczywiście żaden z nich nie wiedział, gdzie w Sejmie się znajduje. No to musieliśmy pójść i tak naprawdę przy toaletach, bo nie wiem, czy państwo wiecie, w Sejmie są tak wąskie drzwi do toalet, że nie mógłbym wjechać wózkiem. I tak naprawdę trzeba było wszystko wykonać w holu, właściwie w korytarzu między damską a męską toaletą. Na szczęście troszeczkę było na uboczu. Także no jest to właśnie, z tym się musimy borykać. Co ważne, przed spotkaniem w Sejmie spotkaliśmy się w Ministerstwie Polityki...
Pracy i Polityki Społecznej.
Tak, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z panią Mają Nowak, pełnomocniczką rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami. I to właśnie stąd ta nasza ambiwalencja, bo z jednej strony usłyszeliśmy dużo pozytywnych, ciepłych słów, właściwie
od matki. Dodajmy, tak, że pani Maja Nowak jest
Przyznać, jest ciepłą osobą.
Tak, jest mamą autystycznego dziecka też.
Tak.
Prywatnie.
Niemniej usłyszeliśmy mało konkretów. Bo to wszystko było
kurtuazyjne,
kiedy poruszyliśmy kwestię właśnie spraw opieki dziennej dla osób dorosłych już po zakończeniu edukacji szkolnej. Usłyszeliśmy, że przecież panuje deinstytucjonalizacja, bardzo piękne słowo, modne dzisiaj. No i ta sprawa właściwie...
Gminy się powinny...
Samorządy się powinny tym zająć.
Państwo od tego, że tak powiem, ręce umywa i...
Może umywać pod warunkiem, że przekaże środki z podatków obywateli Polski do poszczególnych gmin.
No tak, ale tak. W czasie spotkania usłyszeliśmy też na temat sytuacji finansowej państwa, no, że jednak nie jest ona dobra. I o przesuwaniu czy lokowaniu akurat w te obszary środków dodatkowych na razie nie ma mowy. Ale też usłyszeliśmy, że ustawa dotycząca asystencji, na którą czeka całe środowisko samych osób z niepełnosprawnościami. Asystencji, czyli finansowania, wspomagania i wspierania osoby z niepełnosprawnością przez osobę inną, nie opiekuna rodzinnego. Czyli osobę, która zostaje zatrudniona na określoną ilość godzin do pomocy, do wspierania osoby z niepełnosprawnością w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu do lekarza, nie wiem, wyjściu do kina, do teatru, na spacer i tak dalej, i tak dalej. I ta ustawa, no powiedzmy, toczy się przez te wszystkie urzędy, wydziały, konsultacje już od bardzo, bardzo dawna, od poprzedniego pełnomocnika rządu. Natomiast usłyszeliśmy, że rzeczywiście ona się w tej chwili zacznie finalizować i wszystko wskazuje na to, że zacznie obowiązywać od 2028 roku. Mówimy o rządowym projekcie asystencji. No i to jest jakby jedna sprawa. No, ale myśmy i o innych kwestiach rozmawiali.
Tak, ale jeszcze chciałbym dodać, że z jednej strony usłyszeliśmy to, co powiedziała Ania, ale z drugiej strony usłyszeliśmy, że ten 2028 wcale nie jest taki pewien, ponieważ pojawia się problem, może nawet nie tyle finansowy, co problem ludzki.
I obsługi.
Właśnie, tak, całej tego przedsięwzięcia. Po prostu nie ma wykwalifikowanych kadr. Bo to nie jest tak, że przychodzi sobie człowiek z ulicy i nagle się zacznie opiekować osobą z niepełnosprawnością.
No nie.
To tak nie działa. No właśnie.
To są w ogóle też techniki przewijania, podnoszenia.
Sprawa jest w toku, oby finał był pozytywny, taki, jakiego oczekujemy.
A właśnie, chociażby powiedzmy słuchaczom takie bezwładne ciało Agi, 41-letniej, czy Magdy, 30-letniej.
41 kilogramów.
Tak, waży 41 kilogramów, niewiele. Ale w rzeczywistości.
Tak, jeżeli się zaczyna...
To jest bezwładne,
tak,
więc
jest bezwładne, mówi, czasami że... napięte, bo to napięcie mięśniowe nie jest normalizowane, ono się w emocjach zmienia. Także to jest ciężar, bym powiedziała, to te 41 kg to taka oficjalna waga.
Tak.
Natomiast ona przybiera różne formy i czasami mam wrażenie, że moja córka waży pół tony. Jak na to się jeszcze nałoży moja nie najlepsza kondycja, tak, moja nie najlepsza kondycja fizyczna. Niedawno przeszłam rwę kulszową. No to muszę powiedzieć, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe technicznie i asystent na pewno jest wtedy bardzo mile widziany, bo mógłby wspomóc w takich różnych sytuacjach.
A czy na przykład, tak? Przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ale czy na przykład macie zestaw urządzeń, podnośników, takich, jakie ja miałam przyjemność
dwie ręce, lewa i
na
prawa.
Islandii, jak się opiekowałam 21-letnim Eitorem, do którego zatrudnionych było 11 osób. 11 osób
to jest na całą ogóle, to jest
dobę
w ogóle niemożliwe.
Wynagradzani normalnie, tak, na etatach, specjalne podnośniki, szyny w całym domu, który miał ponad 100 metrów, duże, przestronne łaźnie właściwie, bo był i prysznic, i wanna z podnośnikiem, i ze specjalnymi szelkami. Wiecie, no...
No to
marzę
tutaj
o czymś
można,
takim,
tak, tu można mówić o jakiejś szansy na niezależne życie. Bo ja chcę powiedzieć, że naprawdę ja znam osobiście bardzo wiele osób z niepełnosprawnością, które mogłyby zamieszkać samodzielnie, które są w normie intelektualnej lub w ogóle są w stanie samodzielnie funkcjonować, no ale niestety nie wyprowadzają się od rodziców właśnie ze względu na brak możliwości zabezpieczenia tej obsługi, o której mówimy. Bo to mówimy o osobach, które wymagają rzeczywiście 24-godzinnego wsparcia, bo nawet jeżeli śpią, to czasami trzeba zmienić pozycję. No nie wiem, jak tam jest u Rafała, u Joli. Prawda? Powiedzcie, jak to wygląda. No,
właśnie, to powiedz. Jola Muszyńska, mama.
W moim przypadku Magdalena śpi z mamą.
30-letnia.
30-letnia, bo my już mamy wypracowaną taką metodę, że może się większość będzie śmiała. Magdzie po prostu podkładam rękę pod głowę i nogi na mnie. I tak moja
ja
Magda usypia.
Ja widziałam w Warszawie w nocy, bo Jola leżała na materacu z Magdą, tak, dwa metry ode mnie.
No i w ten sposób moja Magda usypia, to trwa chwilę i później muszę delikatnie tą rękę wysunąć, nogi spuścić, bo oczywiście ja cierpnę, bo tak nie można spać, to się w sumie, no człowiek się nie wyśpi i wtedy Magda śpi. No i rano jak się udaje mi obudzić, idę szybko, uciekam z łóżka, żeby Magda mogła sobie po prostu dłużej pospać, a ja swoimi rzeczami się zająć. Tak u mnie wygląda już od kilkunastu lat spanie.
A ja widziałam teraz właśnie, bo miałam z jednej strony wielką przyjemność, ale też dla mnie to było bardzo trudne. Spędziłam z wami zaledwie
24 godziny.
24 godziny, tylko. Tylko 24 godziny i też
nie
z mikrofonem.
Się.
Oczywiście,
nie,
że nie.
Było na to popatrzeć.
Dam się
co nagrywać. Co nagrywać. Przypominam sobie takie dwie rzeczy.
Aha, Magda miała takie, jak mają niemowlaki, takie te grzybki do ściskania.
Właśnie, grzybki, nie mogłam znaleźć słowa.
No ja tak to grzybki nazywałam. Dlatego, że...
Tak, dodam grzybki.
Tak. Bo moja Magda po prostu otwiera ręce i ściska. I ona potrafi sobie tak mocno ścisnąć, że nawet sobie przybije skórkę tutaj na dłoni.
Kaleczy.
I weszłyśmy na taki właśnie sposób z moją córką, starszą Asią, że jej dajemy te grzybki i ona się nimi bawi, ona usypie. Ona do samego rana z tymi grzybkami wstaje. I zaoszczędziła mi po prostu, że nie kaleczy sobie ręki.
I żaden specjalista na to nie wchodzi.
Nie, my same. Same. Tak nam się udało.
To są takie sytuacje.
Rafał? Albo poduszeczkę między kolana, żeby...
No właśnie,
nie
tak,
poobcierała sobie nóg, nie? I dlatego ja już tak nie muszę Magdy mocno poprawiać, bo ona z reguły nogę na nogę zakłada, nie? Ale jak
krzyżuje
ma tą poduszkę,
po
tak,
prostu,
krzyżuje,
ma
tak,
tendencję.
I dlatego wtedy jest bezpieczniej.
No, pomimo, że my się znamy już trochę, tak, to myślę, że te 24 godziny nie tylko, Wandziu, dla ciebie były z takiego reporterskiego punktu widzenia ciekawe, ale też my wzajemnie się obserwowaliśmy, o czym Rafał wcześniej mówił, po raz pierwszy chyba tak dosłownie, bo i razem jedliśmy posiłki i powiedzmy sobie ten dzień, jakiś
wspólna
tam rytuał.
Podróż samochodem, tak.
Tak,
później spacer
podróż.
Wspólny, tak.
Tak, no mogliśmy po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dużo, bardzo dużo nas łączy. Myślę, że poza jakby taką no, miłością do naszych dzieci i takim dużym zaangażowaniem, bo akurat należymy do rodzin, które nie uważają, że cierpią z powodu tego, że są z dziećmi z niepełnosprawnością przez całe swoje życie. Nie mówimy, że jest nam lekko. Bo nie mówimy tego, bo fakty są takie, jakie są.
Ale nie narzekamy.
Ale nie narzekamy, nie mówimy, że jesteśmy uciemiężeni, że mamy wszystkiego dosyć, nie mówimy, żeby umarło przede mną. My myślimy o przyszłości naszych dzieci i te nasze działania, to pisanie listów, to roznoszenie ich osobiste przez Warszawę,
czyli
to właśnie wszystko dlatego. Od drzwi do drzwi.
Taka kolęda trochę.
Też kolęda, ale
wiosenno-letnia.
Też merytoryczne rozmowy. Staraliśmy się właśnie podnosić problemy, z którymi się borykamy.
I obawy.
I obawy. No i chcielibyśmy właśnie jakichś takich systemowych rozwiązań, które...
O tych systemowych rozwiązaniach za moment ja bym chciała poprosić albo ciebie, Aniu, albo kogoś z was, albo może po fragmencie każdy z was przeczytałby list, tak żeby państwo mieli takie, no, poczucie, co w tym, o co w tym wszystkim chodzi.
Że to
chodzi.
Nie były wnioski oficjalne, ani
dokładnie,
poważne pisma, tylko takie osobiste.
Od serca.
Myślę, że każdy z nas mógł jakiś fragment tego listu przeczytać. To...
Panie pierwsze.
O, to mogę ja. Jola. Mama 30-letniej Magdy. Rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale przede wszystkim systemowych rozwiązań opiekuńczych, mieszkań wspomaganych, dziennych ośrodków wsparcia, opieki wytchnieniowej, bezpiecznych placówek całodobowych oraz realnej pomocy psychologicznej. Potrzebujemy także jasnej informacji o przysługujących świadczeniach i możliwości uzyskania wsparcia, ponieważ bardzo często czujemy się osamotnieni w poszukiwaniu pomocy. Bardzo proszę nie odwracać od nas wzroku. Proszę nas zobaczyć. Proszę zobaczyć moją córkę. Proszę zobaczyć setki rodzin w całej Polsce, które każdego dnia żyją z tym samym lękiem. Nie proszę o litość, proszę o godność. Proszę o bezpieczeństwo dla mojego dziecka. Proszę o przyszłość, w której osoba z głęboką niepełnosprawnością nie zostanie sama dlatego, że skończyła szkołę. Największym dramatem rodziców nie jest zmęczenie. Największym dramatem jest strach, że po jego śmierci dziecko zostanie samo.
Jola Muszyńska, mama 30-letniej Magdy.
Słuchałam tego z drżeniem.
Anka Nowak, mama 41-letniej.
Ja tu wybiorę taki fragment
Agi.
Nawiązujący do czegoś, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli do... W ogóle ten list mój akurat był pisany do, najpierw do kobiet. I pisałam je do pań minister, pisałam do pań pełnomocniczek, pisałam do pań dyrektorek, prezesek różnych firm, instytucji, które mają wpływ realny na jakość naszego życia i w ogóle na nasze życie. Dlatego tutaj ten fragment, który będę czytała, jest właśnie skierowany do kobiety. I ja zadaję takie pytania w nim. Nie wiem, czy doświadczyła pani kiedyś takiego lęku, czy była pani zmuszona budować szkołę dla swojego dziecka, czy musiała pani tworzyć zakład pracy dla syna, córki, żeby mogli się usamodzielnić, czy zasypiała pani z paraliżującym lękiem, co zdarzy się kolejnego dnia z panią i z dzieckiem, czy nasłuchuje pani w nocy oddechu swojego dorosłego dziecka, bojąc się jego zakrztuszenia lub nagłego ataku padaczki? Tak wygląda moje, nasze życie. Jestem w ciągłej gotowości, ale i w permanentnym lęku o każdą chwilę, każdy kolejny dzień i o przyszłość, w której już czuwać nie będę mogła. Jestem jedną z tysięcy matek, ojców, sióstr, braci, żon, czyli nieformalnych, niezarejestrowanych opiekunów, którzy wyręczając państwowe instytucje wspierają swoje dzieci, współmałżonków, rodziców w chorobie, niesamodzielności, w trwaniu przy życiu. Rodzina to dziś najtańsza w Polsce instytucja opieki, ale nasza miłość do bliskich nie może zastępować systemu, którego do dzisiaj nie udało się zbudować żadnemu rządowi. I myślę, że to właśnie chciałabym Napisałam to, ale chciałabym to też wykrzyczeć.
Rafał Boruc, tato Kamila i Dawida, 24-letni.
Tak. Mój list, pisaliśmy w pierwszej osobie liczbie mnogiej, jako małżeństwo. Tutaj może w takim razie fragment. Jesteśmy bardzo emocjonalnie związani z synami, a oni z nami. Codziennie rano witamy się uśmiechami, a dni kończą przytulania na dobranoc. Kochamy wszystkich trzech synów na równi. Niemniej miłość do bliźniaków jest szczególna. Rozumiemy się bez słów i coraz lepiej rozpoznajemy ich potrzeby. Kamil oraz Dawid wypełniają całe nasze życie i tak już będzie do końca. Nie wyobrażamy sobie dłuższej rozłąki z nimi. Zarówno dla nas, jak i dla nich byłaby to sytuacja nie do zniesienia. Z tego względu częściej zatrważa nas myśl, czy podołamy wszystkim wyzwaniom. W związku z tym, póki mamy siłę, pchamy nasze wózki, nosimy nasze dzieci. Póki mamy energię, zapewniamy naszym dzieciom aktywności. Póki możemy pracować, zapewniamy im jak najlepsze warunki życia. Póki mamy zdrowie, opiekujemy się naszymi dziećmi 24 godziny na dobę. Dajemy im tyle miłości, ile potrafimy. Jak długo będzie to możliwe? Wiele zależy od zrozumienia i wsparcia, o które prosimy w naszym liście. Magdalena i Rafał Borucowie.
Ja myślę, że nic dodać, nic ująć. To są fragmenty tylko naszych listów, ale wzajemnie słuchamy siebie z zaciśniętym gardłem, bo to jest nasza codzienność, to są nasze wspólne lęki. Gdzie indziej mieszkamy, choć mieszkamy wszyscy w Poznaniu, mamy dzieci w różnym wieku, jesteśmy w różnym stanie zdrowia, mamy różny status materialny, ale lęki te same i ta codzienność nasza jest bardzo podobna. W związku z tym jesteśmy w stanie bardzo szybko nabrać do siebie zaufania, właśnie zorganizować taką akcję wyjazdową, jaka miała miejsce tydzień temu, bo przecież to było tak naprawdę ad hoc. To było hasło. Co prawda myśmy sobie wcześniej wymyślili 4-dniową wyprawę. Mieliśmy ruszyć 5 maja w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i w Dniu Walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. No troszkę nam i pogoda tutaj spłatała psikusa i też właśnie nasze zdrowie. Mieliśmy częściowo iść pieszo na nogach. No nie chcę mówić o pielgrzymce, bo tutaj to nie chodziło o pielgrzymkę, ale chcieliśmy po prostu pokazać nasz trud, naszą determinację i właśnie częściowo trasę pokonać na nogach. Zuza Janaszek, szefowa Fundacji Podaj Dalej, zapewniała nam pierwszy nocleg na trasie w Koninie. Potem pewnie byśmy trafili właśnie do pani, do nie pani, tylko do Iwonki Kapturzak, Fundacji dla Gigantów. Po prostu życzliwe organizacje pozarządowe nas miały wspomóc po drodze. Tak się w istocie stało. Co prawda była to tylko jedna noc, ale taka noc przegadana do 3 nad ranem.
Wspaniała.
Wspaniała. Myślę, że się też wzajemnie bardzo wobec siebie otworzyliśmy. Też poznaliśmy z innej strony. Obserwowaliśmy siebie, jak wygląda kwestia kładzenia dzieci do spania.
Techniki.
Całe te techniki, które stosujemy, jak karmimy.
Ja na przykład usypiania, wyciszania.
Też, tak, i na przykład patrzyłam i zrobiłam zresztą takie zdjęcie i obiecałam sobie, że Joli je wyślę, więc spróbuję jeszcze to dzisiaj zrobić po powrocie z audycji, bo mam takie piękne zdjęcie Joli z Magdą trzymaną na kolanach, bo ja właśnie po raz pierwszy widziałam, jak Jola karmi Madzie trzymając ją na rękach, 30-letnią kobietę.
Bo to wychodzi szybciej.
Szokujące.
Tak. Ale Magda jest nauczona, bo w ten sposób Magda szybko je. Jak się gdzieś spieszę, to w ten sposób to robię.
No właśnie.
Bo ja w domu wózka nie mam. Ja w domu nie mam wózka.
Aga ma wózek, ale nie. Rzadko go używa. Nie. Ale muszę też powiedzieć, że też tak patrzyłam na Rafała, jak szykował lokum, bo akurat myśmy z Jolą i z dziewczynami spały w jednym pokoju, a Rafał się wycofał do takiego pokoju pomieszczenia, bo to na niepokój pomieszczenia przejściowego i widziałam, z jaką dbałością szykował całe to posłanie, legowisko dla nich i muszę powiedzieć, że w pewnym momencie mu pozazdrościłam, bo stwierdziłam, że chyba będą mieli chłopacy najwygodniej. Także może teraz taka nuta trochę taka żartu i radości z tego naszego wyjazdu, ale to tak naprawdę jest, bo chcę nawiązać do tego, że te moje słowa o braku uciemiężenia to one są prawdziwe. My często czujemy się w zasadzie codziennie zmęczeni. Towarzyszą nam te lęki w nocy, rano, w różnych sytuacjach, bo przecież my, tak jak wszyscy inni ludzie, musimy żyć. Czyli my poza tą opieką, wspieraniem naszych dzieci, prowadzimy domy, musimy robić zakupy, gotujemy. No,
śmiejecie się, żartujecie.
Właśnie, tak. Co?
Wspieracie innych.
Chciałam
powiedzieć, że
co nas zbliżyło bardzo, podobne poczucie humoru. Śmiejemy się z podobnych spraw. Także to jest też kolejny argument na plus i dobry prognostyk jak na przyszłość.
Aczkolwiek
na kolejne
chcę
wyjazdy.
Powiedzieć, że towarzysząca nam Agnieszka Sprycha, szefowa portalu niepełnosprawni.pl i magazynu Integracja, pisząc o naszym wyjeździe, bo sporządziła taką relację, można ją przeczytać właśnie na łamach portalu, napisała, że był to taki słodko-gorzki wyjazd. I myślę sobie, że takie są też nasze odczucia. Poza tym, że w zasadzie nie uzyskaliśmy żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi na nasze pytania, nadal w nas są lęki, pytania retoryczne, bo nie wiemy, jak to będzie. Trochę też już wiemy, że musimy liczyć na kogo? Na siebie i na organizacje pozarządowe, których ja jestem ogromną pasjonatką. Współtworzyłam taką organizację, która działa do dzisiaj i dla mojej córki, dla mnie stało się to drugim domem, owszem też miejscem pracy wolontaryjnej, ale sama widzę, co by się działo, czego by nie było, gdyby nie właśnie działania organizacji pozarządowej. Szkoła, do której chodzą Dawid i Kamil, jest prowadzona przez Stowarzyszenie NATAK, Szkoła Społeczna Zakątek w Poznaniu. Jola również jest otoczona opieką Fundacji Niesiemy Nadzieję. No ja jestem w tym stowarzyszeniu Żurawinka z córką od 33 lat, ale też właśnie w Warszawie spotkaliśmy się z Fundacją dla Gigantów i po prostu pomimo tego, że spotkaliśmy się pierwszy raz, bo jakieś były spotkania na Zoomie wcześniej,
miałam poczucie, że znacie się zawsze.
Tak. I to jest właśnie bardzo piękne. Natomiast o tym gorzkawym też wyjeździe powiem od strony tej takiej właśnie higieniczno-pielęgnacyjnej, bo właściwie chciałam o tym powiedzieć na początku, ale Rafał zaczął mówić o tym, że właśnie nie miał gdzie Kamila przewinąć, zmienić pieluchę w Sejmie.
No Rafał przewijał jednym wózkiem bliżej męskiej, a ja bliżej damskiej, Magdę.
No
odwróconymi plecami.
Nie zdecydowaliśmy się to robić na posadzce w Sejmie. Może też dlatego, że właśnie nie byliśmy nigdzie osłonięci, a trzeba tą intymność w takich sytuacjach zachować. Jednak zapewnić, zachować. Ale też chcę powiedzieć, że na całej drodze z Poznania do Warszawy nie ma żadnej komfortki. Miejsca obsługi podróżnych, czyli tak zwane MOPy, nie mają w ogóle żadnej opcji właśnie położenia dorosłej osoby, a przecież nie tylko niemowlęta nie kontrolują potrzeb fizjologicznych i używają pieluch, ale również dotyczy to z powodu chorób, niepełnosprawności, wieku osoby dorosłe. I te komfortki naprawdę są potrzebne w każdym miejscu naszego kraju. Chciałabym też przy tej okazji powiedzieć, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w obu lokalizacjach z inicjatywy właśnie Koalicji Przewijamy Polskę, czyli kilku organizacji, które postanowiły tą sytuację w naszym kraju zmienić, takie komfortki posiada, bo i przy Alei Solidarności w Biurze Rzecznika i właśnie przy ulicy Długiej, gdzie byliśmy, też jest naprawdę fajna komfortka z podnośnikiem jezdnym, także skorzystałam i tam właśnie córkę zdołałam przewinąć. I tak samo w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jest komfortka. Tam akurat nie dotarliśmy, bo już spieszyliśmy się bardzo do Sejmu, do którego zresztą odprowadziła nas osobiście pani Maja Nowak. I właśnie w tym Sejmie spotkaliśmy się i tutaj też chciałabym powiedzieć, że to bardzo miłe, dlatego że to spotkanie to takie było troszeczkę... No to nie była improwizacja, bo pani Iwona Hartwig na nas czekała, ale tak naprawdę dzień wcześniej zadzwoniłam do biura poselskiego do Torunia, do pani Iwony z zapytaniem, bo już wiedziałam, że jedziemy, że na pewno do tego spotkania dojdzie i zapytałam, czy byłaby możliwość spotkania się z nami, porozmawiania, jak rodzice z rodzicami, bo pani Iwona Hartwig, będąca posłanką, jest również matką dorosłego syna z mózgowym porażeniem dziecięcym. I myślę, że mniej było w tym spotkaniu polityki, a więcej właśnie takiej rozmowy o tym, jak wygląda nasze wspólne życie, co można zmienić, na co nie mamy wpływu, na co na pewno nie ma środków. I poruszaliśmy takie bardzo ważne kwestie, bo tutaj też po powrocie zaczęły się relacje w social mediach, pytania, a gdzie byliście, a w czyim imieniu, a co załatwiliście, a o czym były te rozmowy. No, rozmowy były po prostu o życiu. Tutaj nie było żadnych petycji, nie było jakichś takich oficjalnych postulatów.
Były listy.
Prawda? Były listy, no, były listy.
Ale były też wymiana różnych opinii. Natomiast też chodziło o to, żebyśmy na przyszłość sprecyzowali troszeczkę swoje oczekiwania. Tak. Od razu, żeby nie składać, nie wiem, 10 różnych postulatów, żeby wybrać 2-3 konkretne cele, tak, dla nas najważniejsze, i my te cele ustaliliśmy wspólnie z panią posłanką, wspólnie z panią pełnomocnik rządu, i to jest dla nas ważne, żeby się skupić na najważniejszych kwestiach w danej chwili, bo jeżeli się mówi o wszystkim, to mówi się o niczym.
No to jest ta kwestia asystencji, wytchnienia.
Tak,
a godziwe zabezpieczenie emerytalne, tak, to jest rentowe ważne dla starszych opiekunek,
tak,
i opiekunów.
Dlatego, że u nas,
jak to
w Polsce,
wygląda?
No właśnie. U nas w Polsce ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Mhm. Część rodziców dorosłych dzieci, bo będę używała tego słowa dzieci, dlatego że mamy 1 czerwca, ale też, żeby ten kontekst
tak
sytuacji,
jest,
prawda, był
dopóki
taki jednoznaczny.
Dopóki rodzice żyją, to tak długo.
Tak długo.
Starzy ludzie są dziećmi.
Tak. Ja też jestem dzieckiem.
Ja też. No i chcę właśnie powiedzieć, że
choć rodzice nie żyją,
zależy nam na tym, żeby ta sytuacja rodziców, szczególnie na tak zwaną starość, była godziwa. Dlatego, że wielu rodziców pobiera świadczenie pielęgnacyjne, od którego tylko przez okres 20 lat u kobiet, a u mężczyzn przez 25 lat odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Jaki ma to wpływ na wysokość przyszłej emerytury, to nikomu nie muszę tłumaczyć. Natomiast nam chodzi o to, żeby wszyscy opiekunowie, którzy opiekują się swoimi dziećmi co najmniej 25-30 lat, czyli mówimy naprawdę o długim sprawowaniu opieki i nad dzieckiem tego wymagającym, mieli jednak tą godną starość. Bo już wcześniej mówiliśmy o tym, że ta opieka to jest praca, to jest wyręczanie instytucji opiekuńczych. My mamy dzieci w domach, nie oddajemy ich, póki nie trzeba, do domów pomocy społecznej, więc no, chcielibyśmy, żeby te warunki rodziców na starość były godne, żeby nie musieli opuszczać swoich domów, żeby jeżeli się zdarzy, nie daj Boże, że to dziecko umrze, żeby nie pozostawali po prostu bez środków do życia. To jest bardzo istotny postulat. No i co jest jeszcze dla nas też ważne, no póki jesteśmy jeszcze w stanie, a jesteśmy na świadczeniu pielęgnacyjnym, które zostało wydane na podstawie decyzji wydanej do 31 grudnia 2023 roku. I
jakie
dotyczy,
wysokie jest też? Gdybyś...
Tak, ono wynosi w tej chwili około 3400 zł netto. Chcemy, aby ta grupa opiekunów mogła sobie do tego świadczenia dorobić, bo mogą dorobić rodzice dzieci do 18 roku. Rodzice, którzy przebywają na świadczeniu pielęgnacyjnym, mogą dorobić. Natomiast z chwilą, kiedy dzieci kończą 18 lat i ta decyzja, tak jak mówiłam, została wydana do końca grudnia 2023 roku, jest absolutny zakaz pracy dla tych rodziców. A o czym mówiliśmy w Warszawie? Tu nie chodzi o pracę pełnoetatową, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tu chodzi o oficjalne dzierganie szalików i czapeczek, tu chodzi o robienie tłumaczeń, o jakieś projekty, o wyjście do pracy w radio raz w miesiącu, po prostu o dorobienie dla higieny umysłowej.
Ja bym też chciał dodać. Ania Nowak prowadzi wolontaryjnie,
tak,
co jest
tak,
dużo.
Tak, bo nie może, bo nie ma prawa zarabiać.
Bo by została
natomiast
pozbawiona.
Chciałbym tutaj, Ania wspomniała o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje osobom wychowujących
i rezygnującym z pracy.
Tak, rezygnującym z pracy. To jest 3400 zł. Tymczasem utrzymanie jednej osoby w DPS-ie Ile kosztuje? Jak sądzicie
12
państwo?
12 tysięcy.
W górę.
Około 10 tysięcy. Czyli mamy 3400 dla osoby, która, że tak powiem, wyręcza państwo, a w wypadku, gdyby chciała oddać osobę do DPS-u, swojego opiekuna, podopiecznego, syna, córkę, wtedy państwo by płaciło za to 10 tysięcy złotych. Taki mamy rachunek ekonomiczny. Ja nie mówię, że to świadczenie jest za niskie, tylko...
Absolutnie stwórzmy, nie jest za niskie, tylko stwórzmy sytuację,
możliwość dorobienia do tego świadczenia.
Z korzyścią dla państwa.
I dla państwa,
myślę,
bo z tego
bo
się
podatki,
też tak, podatki
płaci.
Tak, no i możemy w ten sposób też zwiększać ten swój fundusz emerytalno-rentowy.
Tak, żeby nie mówili tylko o opiekunach osób z niepełnosprawnościami, że to są osoby roszczeniowe, tylko są osoby, które chcą też pracować legalnie i odprowadzać podatki do państwowej kasy.
Czas bardzo szybko biegnie.
Już?
Kolejne
bardziej,
spotkanie.
Wando, trzeba dodać, że ten miesiąc czerwiec będzie nietypowy, bo będą dwa razy nasze programy, prawda?
Dziś w pierwszy dzień
czerwca
i w ostatni poniedziałek czerwca. To tak właśnie było wyjątkowo, ponieważ był wyjazd.
Był wyjazd, tak. W dniu matki przypadł ostatni poniedziałek.
W tak zwanym międzyczasie jeszcze usłyszą państwo opowieść reportażową, którą nagrałam i teraz jestem w trakcie montażu. Zapowiem to wszystko w odpowiednim czasie, tak żeby państwo mogli wysłuchać. To dzisiejsze nasze spotkanie będzie do posłuchania na stronie internetowej naszego radia pod zakładką Co jest duże, a co małe. Ja dziękuję serdecznie. To jest jedna mała kropelka, ale myślę, że bardzo ważna. Myślę o tym wyjeździe do Warszawy. Było słodko, gorzko, ale to była bardzo ważna sytuacja.
Ale jesteśmy pod takim wrażeniem tego wyjazdu, że możemy zapowiedzieć kolejne.
Już mamy sprawę.
Tak więc zapowiadamy, a tymczasem ja już muszę też zapowiedzieć serwis informacyjny, bo już dobiega pełna godzina. Anka Nowak, Jola Muszyńska, Rafał Boruc, rodzice cudnych dzieci, Agi, 41-letniej, Magdy 30-letniej i chłopaków Kamila i Dawida 24-latków.
I jeszcze przy tej okazji myślę, że chcielibyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich rodziców i wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami i nie tylko w Polsce.
I niezdrowe też.
Jesteście tak.
Spełnienia marzeń, szczęśliwego
życia. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego zdrowego.
Dziękujemy bardzo.
Wanda Wasilewska. Dziękuję.
Dziękujemy.